Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O świętej Joannie d'Arc, dramatycznej postaci w dziejach Kościoła, mówił papież na środowej audiencji.
Polaków Benedykt XVI zachęcił do modlitwy o jedność chrześcijan.
Unia Europejska nie zniesie Bożego Narodzenia. Kontrowersyjny kalendarz zostanie poprawiony.
26 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Święta Joanna d'Arc to jedna z owych dzielnych kobiet, które potrafiły wnieść światło Ewangelii w najbardziej tragiczne wydarzenia dziejów Kościoła, powiedział Benedykt XVI, przedstawiając postać tej francuskiej mistyczki. W miłości do Jezusa podkreślił, znajdowała siłę, by miłować Kościół aż do końca, również wtedy, gdy została przezeń potępiona. Jezus Chrystus i Kościół to jedno i to samo, mówiła. Są to słowa naprawdę heroiczne, jeśli weźmie się pod uwagę, że wypowiedziała je wobec swych sędziów, ludzi Kościoła, którzy ją prześladowali i potępili, podkreślił Benedykt XVI. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
Zginęła mając 19 lat w 1431 roku. Była mistyczką żyjącą nie w konwencie, a w centrum dramatycznej rzeczywistości Kościoła jej czasów. W wieku 13 lat doznała wizji archanioła Michała, który wzywał ją do intensywnego życia wiary i do starań na rzecz wolności swego narodu. Stąd charakterystycznym rysem jej osobowości jest połączenie głębokiej mistyki z zaangażowaniem politycznym. Jej męczeństwo rozpoczęło się 23 maja 1430 roku, gdy została pojmana przez przeciwników. Sędziowie kościelni, wspierani przez teologów Uniwersytetu Paryskiego, którzy mieli odmienne od Joanny poglądy polityczne, z góry założyli jej winę. Została skazana na spalenie na stosie. Również jej odwołanie się do papieża zostało odrzucone. 25 lat później, w procesie zainicjowanym przez papieża Kaliksta III, została uniewinniona.
Wiele miejsca w swojej katechezie Benedykt XVI poświęcił procesowi świętej Joanny. Choć formalnie prowadzili go biskup i inkwizytor, kluczową rolę odegrali w nim paryscy teolodzy, zauważył papież.
Proces ten stanowi przerażający rozdział w historii świętości. Rzuca też jednak światło na tajemnicę Kościoła, który zgodnie ze słowami Soboru Watykańskiego II jest zarazem święty i zawsze potrzebujący oczyszczenia. Wielkim dramatem było spotkanie tej świętej ze swymi sędziami, którzy byli osobami duchownymi. To oni ją oskarżyli, sądzili, skazali jako heretyczkę i posłali na okrutną śmierć na stosie. W odróżnieniu od świętych teologów, którzy oświecili Uniwersytet Paryski, jak Bonaventura, Tomasz z Akwinu czy Duns Scott, jej sędziowie to teolodzy, którym zabrakło miłości i pokory, by dostrzec w tej młodej kobiecie działanie Boga.
Benedykt XVI zwrócił też uwagę na głębokie życie modlitewne, które najpierw pozwoliło świętej Joannie d'Arc wypełnić misję powierzoną jej przez Boga, a następnie dało jej pokój i pewność siebie, kiedy stanęła przed sędziami. Świadczą o tym akta procesu. Choć dziewica z Orleanu nie potrafiła pisać ani czytać, jej słowa były tak trafne, że wiele z nich znalazło się później w katechizmie Kościoła katolickiego.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał jeszcze do zakończonego wczoraj tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.
Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. Wczoraj zakończyliśmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Niemniej nigdy nie możemy przestać modlić się i podejmować wysiłki, aby budować braterską jedność wszystkich uczniów Chrystusa. Przynagla nas Jego modlitwa, Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, który mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Niech Bóg Wam błogosławi.
W nowej wersji kalendarza uczniowskiego Unii Europejskiej znajdą się także święta chrześcijańskie, a do egzemplarzy dotychczas wydrukowanych zostanie dołączony zawierający je suplement. Zapewnił o tym francuski minister do spraw europejskich, do którego zwrócił się przewodniczący Episkopatu Francji. Kardynał André Ventrois zapytał, jakie kroki podjął francuski rząd, by wyrazić dezaprobatę wobec publikacji europejskiego kalendarza na rok szkolny 2010-11 z Halloween, walentynkami oraz świętami żydowskimi, muzułmańskimi czy hinduistycznymi, ale bez żadnych obchodów chrześcijańskich, nawet Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy Wszystkich Świętych. Arcybiskup Paryża określił to jako zamach na przekonania francuskich chrześcijan sprzeczny z unijnym ustawodawstwem. Uważa on, że rząd winien się domagać naprawy szkód moralnych, jakie spowodował ten skandaliczny fakt.
Francuski minister poinformował, że zwrócił się do odpowiedzialnego za wydanie kalendarza komisarza Unii do spraw zdrowia i ochrony konsumentów. Pochodzący z Malty John Daly zobowiązał się, że w przyszłych wydaniach takiego błędu już nie będzie oraz że prześle dodatek z uzupełnieniami do szkół, które już otrzymały kalendarz. Prawdę mówiąc, chodzi tu o pewien unik. Suplement nie będzie bowiem przedstawiony jako spis świąt chrześcijańskich, ale jako wykaz oficjalnych dni świątecznych w poszczególnych krajach członkowskich. Oczywiście w dużej części są to obchody religijne chrześcijan, skoro około 90% mieszkańców Unii Europejskiej wyznaje chrześcijaństwo.
Władze Namibii wyraziły zgodę na powrót Biblii do programu szkół publicznych. Oczekuje się jeszcze na formalną zgodę tamtejszego Ministerstwa Edukacji. Pismo Święte zostało wycofane z programu szkolnego tego południowoafrykańskiego kraju przed 20 laty, gdy uzyskał on niepodległość. Zastąpiono je przedmiotem o nazwie wychowanie religijne i moralne. W jego ramach prezentuje się różne wierzenia religijne i płynące z nich wskazania moralne. Wprowadzenie tego programu uzasadniano świeckim charakterem państwa. Trzeba jednak pamiętać, że większość mieszkańców Namibii to chrześcijanie, głównie protestanci.
Na lekcjach wychowania religijnego i moralnego w namibijskich szkołach mówi się również o chrześcijaństwie, ale tylko w aspekcie historycznym, nie zaś prawdy przez nie głoszonej. Spowodowało to wyraźnie już widoczne szkody moralne w społeczeństwie. Rada Kościołów Namibii, do której należą też tamtejsi katolicy, przygotowała w ostatnich latach nowy program opierający wychowanie moralne na prawdach zawartych w Biblii. Zaproponowała go władzom, powołując się na konstytucję, która zapewnia wolność praktykowania własnej religii wszystkim wierzącym, a więc także chrześcijańskiej większości. Program zostanie wprowadzony od razu w szkołach prywatnych i kościelnych. Natomiast uczniowie szkół publicznych muszą jeszcze czekać na oficjalną zgodę ministerstwa. Oznacza to, że Pismo Święte jako przedmiot nauczania zostanie im przywrócony zapewne dopiero w przyszłym roku.
Kościół wierzy w możliwość skruchy i przemiany życia, dlatego jest przeciwny karze śmierci. Przypomniał o tym episkopat Indii w oświadczeniu wydanym po tym, jak tamtejszy Sąd Najwyższy zamienił na dożywotnie więzienie wcześniejszy wyrok śmierci na hinduistycznego ekstremistę Dare Singha. Został on skazany za spalenie żywcem przed 12 laty w stanie Orissa australijskiego pastora Grahama Steensa i jego dwóch synów w wieku 9 i 7 lat. Ten protestancki misjonarz pracował wśród ubogich z ludności plemiennej, zwłaszcza trędowatych. Zabójca zarzucał mu przymusowe nawrócenia.
Indyjski episkopat przyjmuje z respektem decyzję Trybunału. Przypomina jasne stanowisko Kościoła wobec kary śmierci i ochrony każdego życia. Zwraca uwagę, iż Sąd Najwyższy bynajmniej nie zaprzeczył, że Dara Singh, jak też inni hinduistyczni ekstremiści, są zbrodniarzami. Równocześnie jednak biskupi są zaniepokojeni faktem, że w końcowej części sądowego dokumentu sugeruje się, jakoby popełniona zbrodnia była reakcją na przymusowe nawrócenia. Zaprzeczają przypuszczeniu, że zamordowany Australijczyk mógł prowadzić taką działalność. Podkreślają, że Kościół katolicki jest przeciwny tego typu konwersjom, uważając je za uwłaczające godności człowieka. Nawrócenie dokonuje się w głębi duszy dzięki spotkaniu z Bogiem. Każdy ma prawo do wolności sumienia i wyznania, które zapewnia też Konstytucja Indii. Czytamy w komunikacie tamtejszego episkopatu.
www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
W Madrycie rozpoczęły się obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Światowy Dzień Młodzieży to jeden z tematów, jakie będą podejmowane podczas spotkania.
Głównym punktem obrad będzie opracowanie nowego planu duszpasterskiego episkopatu Hiszpanii na najbliższe pięciolecie. Rada Stała zapozna się z realizacją obecnego planu Ja jestem chlebem życia, żyć Eucharystią. Z kolei Komisja do Spraw Rodziny i Obrony Życia Episkopatu przedstawi dokument Prawda o ludzkiej miłości. Ważnym punktem obrad będzie przygotowanie tekstu przesłania do młodych episkopatu Hiszpanii z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Madrycie w sierpniu bieżącego roku. Rada Stała zapozna się również ze stanem przygotowań do tego wydarzenia. Ponadto biskupi zatwierdzą program wiosennej sesji plenarnej Episkopatu Hiszpanii, która odbędzie się na przełomie lutego i marca, zapoznają się ze stanem budżetu oraz dokonają niezbędnych nominacji. Obrady zakończą się w piątek 28 stycznia. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Francuski Senat odrzucił projekt ustawy zezwalającej na eutanazję. Przeciw ustawie wypowiedzieli się czołowi politycy rządzącej centroprawicy, w tym premier Francji.
Istota ustawy zawarta była w pierwszym artykule, który mówił, że każda osoba dorosła w stanie terminalnym lub z ciężką i nieuleczalną chorobą, powodującą ból fizyczny lub psychiczny, którego nie można uśmierzyć lub który uważa ona za nie do zniesienia, może poprosić w następstwie świadomego aktu o pomoc medyczną umożliwiającą szybką i bezbolesną śmierć. Arcybiskup Paryża, kardynał André Ventrois, przypomniał, że o poziomie i jakości cywilizacji społeczeństwa świadczy sposób, w jaki traktuje ono swoich najsłabszych przedstawicieli, w tym dzieci i chorych, u kresu życia lub na samym początku ich historii. Wielu biskupów uświadamiało i podkreślało, że w eutanazji chodzi o świadome zadanie śmierci, czyli o zabójstwo. Biskup Mont, Yves Lesseau, przypomniał obietnicę złożoną deputowanym, że Kościół stanie u ich boku za każdym razem, gdy będzie to potrzebne, by bronić godności osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Wiele francuskich i nie tylko francuskich ruchów i środowisk broniących wartości życia ludzkiego towarzyszyło debacie deputowanych przez modlitwę w ich intencji. Dla Radia Watykańskiego z Paryża ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy i zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego biskup Paweł Anweiler jako pierwsi rozpoczęli odbywający się w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej ekumeniczny maraton biblijny. Ewangelię według świętego Marka w ciągu prawie 2 godzin odczytało głośno w sumie 38 osób. Dyrektor książnicy Bogdan Kocurek zwrócił uwagę, że biblioteka z natury swojej ma charakter ekumeniczny.
Jest to miejsce spotkań ponad podziałami. Na naszych półkach przecież znajdują się różne pozycje, różne książki o różnym charakterze. Każdy tutaj swobodnie do nas może przyjść, a przede wszystkim Biblia jest tą księgą pierwszą z pierwszych. Gromadzona była przecież w różnych bibliotekach, w różnych miejscach na przestrzeni wieków. My się szczycimy, że mamy u siebie w zbiorach najstarszą, jedną z naszych pozycji, to właśnie Biblię Norymberską z 1520 roku.
Ekumeniczny maraton biblijny w Bielsku-Białej po raz pierwszy odbył się 2 lata temu. Gnieźnieńska Biblioteka wspólnie z Muzeum i Archiwum Diecezjalnym przygotowuje wystawę poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W związku z tym poszukiwane są zdjęcia, książki i inne unikatowe pamiątki związane z prymasem tysiąclecia. Rok 2011 to w archidiecezji gnieźnieńskiej rok prymasa tysiąclecia. W sierpniu mija 110. rocznica jego urodzin, mówi Janusz Ambroży, dyrektor biblioteki w Gnieźnie.
Myślę, że to będą fotografie, myślę, że to będą wpisy okolicznościowe, także publikacje z tekstami prymasa tysiąclecia, publikacje wydane w ramach cenzury, a także z drugiego obiegu, bo przecież wiele publikacji ukazywało się w Paryżu czy w Londynie.
Pamiątki można przynosić do filii biblioteki w Gnieźnie do końca lutego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.